Opowieść na temat człowieka, który dwa razy sprzedał wieżę Eiffla, do niesamowitych należy. To, że wszystko jest możliwe i niczego nie można wykluczyć, to wnioski po tym, jak się człowiek zapozna z historią niejakiego Wiktora Lustiga. Czeski emigrant z Cesarstwa Austro-Węgierskiego, kiedy trafił na grunt amerykański, miał spory potencjał do tego, żeby zostać jednym z największych oszustów XX wieku. Za dziecka już wykazywał cechy sprytu i cwaniactwa, a wszelkie działania nieuczciwe szły mu jak spłatka. Można spokojnie przyjąć, że był to człowiek, który oszukał każdego, kto tylko stanął na jego drodze. W ogóle trafił do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z tej racji, że ścigała go francuska policja. Na gruncie amerykańskim jedynie co, to tylko kontynuował swoje już oszukańcze poczynania. Kiedy w końcu ujęto go, trafił za kratki do słynnego Alcatraz, gdzie odszedł z powodu zapalenia płuc. A ciekawe, że w jego akcie zgodnie figuruje w rubryczce zawód pomocnik sprzedawcy. Urodził się w 1890 roku na terenie obecnych Czech, choć twierdził, że tak naprawdę nazywał się Robert Miller i że pochodził z arystokratycznej rodziny. To w rzeczywistości pochodził z wyjątkowo ubogiej rodziny i już jako młodzian podkradał, co się tylko dało. Kiedy stał się pełnoletnim mężczyzną, spakował manatki i wybrał się na zachód, gdzie obrabowywał jako kieszonkowiec, włamywacz i parał się oszustwem ulicznym. Prawdopodobnie potrafił talią kart zdziałać cuda. Był gadatliwym poliglotą i dłuższy czas trudnił się oszukiwaniem ludzi na statkach, które kursowały na trasie Nowy Jork-Paryż. Zdarzało mu się udawać producenta muzycznego, poszukującego inwestora do produkcji na Broadwayu. Nie kończąc 20 roku życia, uprawiał hazard. Wyszedł cało, choć z blizną po romansie z zamężną kobietą, a przekrętów dokonywał pod 47 pseudonimami. Choć biegle władał 5 językami, to poliglotyczne zdolności nie pomogły mu uniknąć aresztowania aż 45 razy na terenie samej Europy. Amerykańska policja też szybko się przekonała co do jego istnienia. Kiedy trafił do Stanów Zjednoczonych, dał się bardziej poznać policji w 1922 roku, kiedy to za cel obrał sobie oszukanie banku. Nigdy nie rozstawał się ze swoim bagażem wypełnionym różnorodnym ubiorem. W dowolnej chwili mógł przebrać się za rabina, za księdza, za gońca hotelowego czy za tragarza i natychmiast rozpłynąć się w tłumie. Do tego stopnia był pewny siebie, że w rozmowie kazał się do siebie zwracać per hrabio. Nie powinno dziwić, że został okrzyknięty jednym z najsprytniejszych oszustów w historii. Zanim jednak trafia za ocean, jeszcze w Paryżu, przepełniony duchem lat 20., kombinuje jak koń pod górę. Pewnego dnia Wiktor Lustig, przeglądając prasę, napotyka artykuł, który go inspiruje. Oto bowiem się okazuje, że wieża Eiffla jest nierentowna. Okazja mu spada z nieba, więc nie próżnuje. Organizuje w luksusowym hotelu tajne spotkanie dla potencjalnych nabywców złomu z wieży Eiffla. Przedstawia się jako zastępca dyrektora generalnego Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Rozprawia o tym, jak się wieża nie podoba mieszkańcom, jak nie pasuje wieża do kolorytu paryskiego, że są same problemy techniczne, kosztowne naprawy, problemy polityczne. Zburzenie wieży jest jedynym rozsądnym wyjściem z całej serii problemów. Z racji, że temat jest wyjątkowo delikatnej natury, nalega na zachowanie najściślejszej dyskrecji. Jego skrupulatnie przygotowany plan uwzględniał zorganizowanie inspekcji, tylko po to, by wyczuć prawdziwe intencje kupujących. Choć wszystkim dał tydzień do namysłu, ten już upatrzył sobie niedoświadczonego przedsiębiorcę, który wykazywał spore ambicje, ale i dawał po sobie poznać, że jest w gorącej wodzie kąpany. Taki idealnie się nadawał. Powszechnie było wiadomo, że paryscy biurokraci brali łapówki jak leci. Zatem propozycja przekupstwa nie zdziwiła świeżo upieczonego biznesmena. Sprzedał mu wieżę Eiffla za 250 tysięcy franków, czyli równowartość dzisiejszych 4 milionów złotych. Otrzymawszy pieniądze, wyjechał błyskawicznie do Wiednia, gdzie praktycznie wszystko wydał. A na dodatek biznesmen, zawstydzony całym zajściem, nawet nie wniósł sprawy do sądu. A Lustigowi trefna sprzedaż wieży Eiffla uszła na sucho. Skoro za pierwszym razem się udało, to znaczyło, że można próbować swoich sił po raz drugi. I faktycznie, zorganizował temat dokładnie tak samo. Tylko, że tym razem ktoś się domyślił, że to szwindel i została zawiadomiona policja, aby uniknąć wymiaru sprawiedliwości, bo gazety nagle zaczęły rozpisywać na temat oszusta, któremu dwukrotnie udało się sprzedać wieżę Eiffla, postawił wszystko na wypad za ocean. Miał na posiadaniu maszyny drukujące banknoty 100-dolarowe, czyli pudełko mahoniowe z wąskimi szczelinami ze sporą ilością skomplikowanych uchwytów, dźwigni czy pokręteł. Rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, a kiedy się okazywało, że po 10 godzinach wypluwały puste kartki, Wiktora już dawno nie było. Był przypadek nawet rozwścieczonego szeryfa, który dorwał Lustiga i oskarżył o oszustwo. Wiktor spokojnie szeryfowi wytłumaczył, że pewnie coś nie tak jak trzeba zrobił i nie ma problemu. Zwrócił mu pieniądze. Co prawda banknoty były fałszywe, ale zwrócił. Nieskrępowanie robił w konia każdego, nawet samego Al Capone. Tego przekonał do zainwestowania w interes 50 tysięcy dolarów, no i że zwróci się podwójnie. Pieniędzy nie ruszył przez 2 miesiące. Wrócił do mafiozy z informacją, że interes nie wypalił. Capone był pod wrażeniem szczerości Wiktora, wręczył temu 5 tysięcy dolarów i poprosił o zwrot reszty w późniejszym terminie. Rok 1930 był dla Lustiga przełomowy. Podjął się współpracy z pewnym chemikiem, który stworzył grawerowane płyty do produkcji fałszywych banknotów. Stworzył gigantyczną organizację obejmującą obszarem działania całe Stany Zjednoczone, a jego współpracownicy czy podwładni do tego stopnia byli omatani przez Lustiga, że nawet nie mieli pojęcia, że to, czym byli uczestnikami, było nielegalne. Pieniądze przez niego produkowane można było spotkać dosłownie wszędzie. Według danych zatruwał amerykańską gospodarkę kwotami rzędu 100 tysięcy dolarów niekiedy co drugi, trzeci dzień. To tak jakby wpompował w rynek 1,5 miliona dolarów miesięcznie. Służby specjalne się nim zainteresowały i został aresztowany w Nowym Jorku w pierwszej połowie maja 1935 roku, a wpadł jedynie dlatego, że doniosła na niego zazdrosna kochanka. Kiedy go zatrzymali, w walizce znaleźli drogie ubrania, a w portfelu miał ukryty klucz do szafki, gdzie trzymał na wszelki wypadek ponad 50 tysięcy podrobionych dolarów i jakże cenne, ale i obciążające płyty do druku fałszywych banknotów. Swoimi poczynaniami niemalże zrujnował gospodarkę amerykańską. Policja zamknęła go do celi, a ten miał czekać na wyrok. Problem w tym, że kiedy policja zjawiła się u niego, no to jego już nie było w celi. Znaleźli za to kartkę z cytatem z nędzników Wiktora i go. Z prześcieradła zrobił liny, wyszedł przez okno, a gdy zobaczyli go przechodnie, udawał, że myje okna. Kiedy skoczył na chodnik, ukłonił się publiczności i zwiał. Nie minął miesiąc, jak go zgarnęli ponownie. Przed sądem przyznał się do winy. Sędzia skazał go na 20 lat w Alcatraz. Dostałby 15 lat, gdyby nie zwiał z celi. W Alcatraz z kolei był gwiazdą. Tam dostał niestety zapalenia płuc i zmarł po 2 dniach. Strażnicy więzienni byli przekonani, że udaje, że to jedynie część jego planu ucieczki. Lustig miał stworzyć 10 przykazań dla oszustów. Pisał o koniecznej w tym fachu cierpliwości i pozorach najwyższej kultury osobistej. Przestrzegał przed próżnością i udawaniem znudzonego. Postulował, by to rozmówcy pierwsi zdradzali się ze swoimi poglądami politycznymi i religijnymi. Zgódź się z nimi. Powiedz, że masz takie same. Zalecał. Wyznawał twarde zasady, jeżeli chodzi o seks. Uważał, że warto do niego nawiązywać, ale nigdy nie proponować. Nie rozmawiaj o chorobach, nie przechwalaj się, bądź zawsze zadbany i się nie upijaj. Tak pisał. Wypytywanie o życie osobiste innych nie ma najmniejszego sensu. I tak, sami ci w końcu powiedzą. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że temat się podobał. Jak tak, dajcie kciuki do góry. Jak nie, to w dół, a jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. No i cóż, my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sam zrobi sobie taki automat do robienia 100 dolarówek, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.